Jesteśmy z powrotem, zrobiła się 9:15, a my zmieniamy temat z wyborów samorządowych na sprawy znacznie poważniejsze. W studiu pan mecenas Bartosz Lewandowski z Instytutu Kultury, z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I historia jednej osoby, jednego człowieka, który szukał w Polsce schronienia.
Tak, no, rzeczywiście bezprecedensowa, można powiedzieć, bezprecedensowe działania władz Królestwa Norwegii. Sytuacja, w której jedna z obywatelek Norwegii uciekła z trójką dzieci, w tym jednym chłopcem chorym na zespół Aspergera, do Polski w związku z grożącym jej odebraniem dzieci przez służbę Barnevernet, czyli służbę, czy też instytucję zajmującą się rzekomą pomocą dzieciom, w rzeczywistości słynącą z tego, że można powiedzieć, z dość błahych powodów odbierają dzieci z rodzin nie tylko Norwegów, ale wielu Polaków, również Rumunów. Ta osoba uciekła do Polski w styczniu 2018 roku. Przebywała w jednym z województw zachodniej Polski. I Królestwo Norwegii wydało za tą osobą europejski nakaz aresztowania, który kilka dni temu został zrealizowany, to znaczy nie do końca zrealizowany, została ona zatrzymana, dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i w chwili obecnej czekamy na pisanie sądu.
Wiemy, dlaczego norweski urząd do spraw dzieci chce odebrać tej matce jej trójkę potomstwa?
Według tego, co Barnevernet pisze w dokumentacji, zespół Aspergera i zespół Tourette'a, które są uwarunkowane przecież genetycznie, występują u najstarszego dziecka Norweżki wskutek również zaniedbań bliżej nieokreślonych wychowawczych, przy czym tutaj absolutnie w Polsce również i polski kurator tę rodzinę nadzorował, on nie stwierdził absolutnie żadnych nieprawidłowości. To jest zresztą kobieta, która pracowała jako opiekunka przedszkolna, więc trudno jej zarzucić jakiś brak kompetencji wychowawczych, czy też sprawowania opieki.
Jak ona sama twierdzi, dlaczego ten norweski urząd do spraw dzieci się na nią uwziął, albo chce, albo z jakich powodów jest w swoim kraju szykanowana, że zdecydowała się na tak jednak, dramatyczny krok, jak wyjazd do
Polski. Jeżeli chodzi o służbę Barnevernet, to tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że działania tej służby naruszają prawa i wolności obywatelskie. Trybunał Strasburski, Europejski Trybunał Praw Człowieka we wrześniu 2018 roku, mamy świeże orzeczenie Janssen kontra Norwegia, w której stwierdzono oczywiste naruszenie przez Królestwo Norwegii prawa do prywatności, prawa do ochrony życia rodzinnego i jakby działania tej służby są szeroko krytykowane i system w ogóle opieki w Norwegii jest szeroko krytykowany zarówno nie tylko przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, w chwili obecnej jest bodajże kilkanaście skarg na działania tej służby w najwyższej instancji sądowniczej właśnie strasburskiej. Natomiast dodatkowo sam parlament chociażby europejski zajmował się tym zagadnieniem i dostrzegł oczywiste nieprawidłowości. Więc jakby tutaj działania służb są skandaliczne, więc Norweżka uciekła. Podobnie jak słyszka Silje Garmo, prawda?
Ucieka do Polski, ale wiedząc, czy Polska była przypadkowym wyborem, czy świadomym?
Nie. Polska słynie wśród obywateli wielu krajów prześladowanych przez służbę Barnevernet, między innymi również wskutek dość głośnej sprawy Silje Garmo, Norweżki, reprezentowanej również przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, która złożyła wniosek o azyl w Polsce i uchodzi w środowisku właśnie rodziców, którzy musieli uciekać z Norwegii. Polska za taką ostoję normalności Solidarności i Ostoje Sprawiedliwości. Ja liczę na to osobiście i tutaj już ukłon mimo wszystko w stronę polskiej prokuratury, która nie zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie w stosunku do Norweszki. Liczę na to, że Sąd Okręgowy w Szczecinie, który będzie europejski nakaz aresztowania w tej sprawie rozpoznawał, stanie na wysokości zadania i zablokuje ten europejski nakaz aresztowania.
To jest tak, że Norweszka z dziećmi ucieka do Polski, liczy na azyl, liczy na normalne traktowanie w jej tragicznej sytuacji w kontaktach z administracją Królestwa Norwegii, a jest zatrzymana. To jest tak, że być może ta wiara, która jest wśród Norwegów, że Polska jest ostoją wolności, została bardzo mocno nadwyrężona.
To znaczy, no to jest pierwsze działanie. Norwegia, nie uważam w żadnej wątpliwości, że Norwegia w chwili obecnej sonduje swoje możliwości tak naprawdę ściągnięcia tych obywateli, nie tylko norweskich, ale również polskich, rumuńskich, którzy do swojego kraju w celu właśnie wyegzekwowania pewnych naruszeń prawa i standardy
zarządzania. Polski sąd mógł nie uwzględnić tego nakazu aresztowania. Czy mogliśmy go po prostu zlekceważyć?
Znaczy, jeszcze sąd europejskiego nakazu aresztowania nie rozpoznawał. Jesteśmy na etapie na razie, kiedy prokurator musi taki europejski nakaz aresztowania przekazać do sądu i teraz sąd będzie rozstrzygał w tej kwestii. Może oczywiście zablokować.
Musiała się znaleźć czy dzieci musiały pójść do pieczy zastępczej, a sama Norweska musiała zostać zatrzymana. Czy mogliśmy jednak zrobić to inaczej?
No, formalnie mogła być jeszcze wezwana na przesłuchanie do prokuratury. Natomiast w tym przypadku...
I zostać ze swoimi dziećmi normalnie.
Tak, natomiast w chwili obecnej my, prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy reprezentują Norweszkę, ubiegają się o zwolnienie tych dzieci z pieczy zastępczej. Matka już jest na szczęście na wolności, więc będziemy starać się...
Jak długo spędziła w odosobnieniu? Bo to była w areszcie?
Była zatrzymana mniej niż 48 godzin. Mniej niż 48 godzin została przewieziona do prokuratury okręgowej w Szczecinie.
Jest na wolności. Dzieci są cały czas w pieczy zastępczej.
Tak, są w pieczy instytucjonalnej, pieczy zastępczej.
Matka ma kontakt z dziećmi?
Według mojej wiedzy ma, natomiast nie jest to kontakt jakby bezpośredni, tylko w jakichś innych formach telefonicznych. Tak.
Kiedy zapadnie decyzja, żeby jednak tej osobie, która jechała do Polski z nadzieją na normalność, z nadzieją na ochronę, kiedy ta ochrona zostanie jej właściwa dana?
No ja mam nadzieję, znaczy te sprawy z europejskiego...
To nie od pana zależy, oczywiście
ale... Europejski nakaz aresztowania jest realizowany dosyć szybko. Te posiedzenia są wyznaczone dosyć szybko przez sąd. Ja mam nadzieję, że Sąd Okręgowy w Szczecinie, nie wiem, czy to będzie kwestia tego miesiąca, rzeczywiście zablokuje ten europejski nakaz aresztowania, ponieważ mamy bardzo wiele przesłanek, które wskazują na to, że wydanie tej pani byłoby oczywiście niesłuszne. Proszę zwrócić uwagę, Norwegia nie ściga przestępcy w tej sprawie. Norwegia ściga kobietę, która uciekła z dziećmi i zarzut sformułowany pod jej adresem, ponieważ w Norwegii zostało wydane postanowienie o tymczasowym aresztowaniu tej pani za przekroczenie granicy Królestwa Norwegii w sytuacji, kiedy Berna Wernet wszczęło postępowanie względem niej. Wobec powyższego mamy nie do czynienia z przestępcą, tylko z kobietą, która w trosce o swoje dzieci wyjechała z innego kraju. Moim zdaniem nosi to znamiona prześladowań o charakterze politycznym i ja nie ulega żadnej wątpliwości, że Polska powinna tej pani udzielić azylu, jak pani Silje Garmo.
Czyli jest precedens, jak rozumiem.
Oczywiście, że to jest precedens. No, Norwegia, to też, panie redaktorze, bardzo istotna informacja. Norwegia zdecydowała się na wynajęcie pełnomocnika w Polsce profesjonalnego po to, żeby realizować swoje zamiary. Instytut Ordo Iuris z całą stanowczością sprzeciwi się tego typu praktykom. Liczę na korzystne rozstrzygnięcie sądu, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby polskie państwo wydawało do innego kraju kobiety uciekające przed prześladowaniami przez urzędników.
No, kiedy będzie rozprawa, kiedy będzie wyrok, wiemy?
Tego nie wiemy. No, być może będzie to w tym miesiącu. Będziemy pewnie informować o tym.
Rząd ma jakikolwiek wpływ na tą procedurę poprzez prokuraturę albo inne swoje agendy?
Nie ma wpływu. Tutaj musimy zdać się na niezawisłość sędziowską w tej sprawie, argumentację, którą my również przedłożymy w sądzie, którą mam nadzieję przekona sąd. Jedyne, ważne też będzie stanowisko na pewno prokuratora, który będzie w tej postępowaniu brał udział. Liczę na to, i że prokurator czy prokuratura okręgowa w Szczecinie dość rozsądnie podejdzie do tego zagadnienia, no i będzie zajmie stanowisko na korzyść matki.
Zrobimy szybką zamianę mikrofonów. Czerwony mikrofon powędruje do Krzysztofa Bosaka, wiceprezesa Ruchu Narodowego, a czarny do pana mecenasa wyląduje. Zaraz będzie ceny. Przysłuchuje pan się naszej rozmowie od kilku minut. Jaka konkluzja? Jakie wrażenia?
Ja na określenie tego, co się dzieje w Norwegii i niektórych państwach zachodnich, używam takiego określenia, które moim zdaniem dobrze oddaje tę sytuację. I ono pochodzi z debaty nad wpływem koncernów farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych na politykę. To jest takie pojęcie państwa terapeutycznego. Moim zdaniem te państwa zachodnie zmieniły się w coś w rodzaju państwa terapeutycznego, gdzie nie ma już obywateli, są wyłącznie pacjenci. Wszyscy po prostu są pacjentami tego państwa i zawsze może przyjść siostra oddziałowa i powiedzieć: zabieramy to dziecko, pańskie życie już nie jest w pańskim najlepszym interesie, czas na eutanazję albo jakieś takie inne rzeczy. Jest to po prostu szaleństwo i w mojej opinii nie ma żadnej wspólnoty wartości pomiędzy państwami budowanymi na tego typu antymoralności, a państwem chrześcijańskim, jakim chciałbym, żeby była Polska.
Jeszcze do pana mecenasa się zwrócę. Mówił pan, że nie ma wprost możliwości na działanie rządu, ale może jest jakaś szansa, żeby rząd działał w sposób zakulisowy albo w jakikolwiek inny sposób, nie wprost wpływając na decyzję sądu, bo to jest oczywiście niemożliwe.
Jest możliwość oczywiście przyznania azylu. O tym zawsze decyduje minister spraw zagranicznych, więc w tym kontekście to jak najbardziej
A podanie o azyl zostało złożone?
Będzie złożone w najbliższym czasie. Przypomnijmy tylko, że niestety w stosunku do pani Silje Garmo, Norweszki, która uciekła z malutkim dzieckiem do Polski, pomimo pozytywnej opinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które stwierdziło naruszenie praw i wolności w Norwegii, pani Silje Garmo, pan minister spraw zagranicznych, no niestety odmówił, wskazując na to, że no przecież pani Silje Garmo w chwili obecnej nic nie zagraża na terenie Norwegii, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że może być lada moment ścigania w drodze również europejskiego nakazu aresztowania. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od tego rozstrzygnięcia. No ja liczę na to, że naprawdę minister pójdzie po rozum do głowy, ponieważ takie rzeczy się dzieją.
Pan minister Czaputowicz.
Tak,
pan minister. Ja dodam tylko, że Ruch Narodowy angażował się w próby pomocy pani Silje. Między innymi poseł Robert Winnicki zorganizował dyskusję na jej temat w Sejmie, podczas której politycy mogli zapoznać się z jej sytuacją. No i my uważamy, że to jest haniebne, że odmówiono jej tego azylu. Jakkolwiek jesteśmy przeciwko przyjmowaniu przez Polskę takich tak zwanych uchodźców, czy osób, no, które uciekają przed czymś, ale zupełnie z innego końca świata. Tak akurat pani Silje jest Europejką, jest kobietą, która ucieka, bo chcą jej zabrać dziecko, która poczuła się w naszym państwie bezpiecznie i w tej chwili jest wepchnięta w jakąś próżnię prawną. Nasze państwo po prostu tutaj zupełnie się, nie wiem, ugięło przed jakąś presją, zachowało tchórzliwie. Trudno nawet to nazwać. Natomiast tylko w sierpniu nasze państwo przyznało 30 kolejnym osobom status uchodźcy. Warto o tym wiedzieć. Więc nasze państwo cały czas przyjmuje uchodźców, ale nie z Europy.
30 uchodźców, ale to nie jest dużo jak na kraj 40-milionowy, no nie przesadzajmy.
Ja nie mówię, że to jest dużo, tylko dlaczego odmówiliśmy jednej kobiecie, która jest Europejką i ucieka ze swoim dzieckiem i zaufała nam jako narodowi, że tutaj znajdzie ochronę. A przyjmujemy na przykład Czeczenów, z którymi nie mamy żadnej wspólnoty kulturowej i gdzie wojna dawno się skończyła.
No, mamy
i utrzymujemy ich. Pani Silje utrzymuje się sama.
Mamy wspólną tradycję z Czeczenami walki z Imperium Krwawej, więc to jest jednak...
Ja nie walczyłem u boku Czeczenów, powiem szczerze. Ja się wychowałem jakby chyba na innych wzorcach.
Ja też nie walczyłem nigdy u boku Czeczenów, ale razem tkwiliśmy pod sowieckim butem. To jest jednak pewna wspólnota.
Nie powiedziałbym, że razem, ponieważ oni mieszkają na Kaukazie, a my mieszkamy w Europie Środkowej.
Łączy nas ten sam oprawca.
To było dawno i minęło i moim zdaniem naprawdę przenoszenie jakichś kalek historycznych, możemy też rozmawiać o wojnie krymskiej i na ten temat wyciągać jakieś wnioski, prawda, ale moim zdaniem to są po prostu zupełnie fałszywe analogie we współczesnym
świecie. Tatarom na Krymie też pomoc by się przydała, bo też są prześladowani.
Ale to nie jest coś, co powinien finansować polski podatnik.
Jak pan minister Czaputowicz tłumaczył do obydwu panów pytanie, swoją decyzję, był jakiś...
W ogóle nie tłumaczył, unika, tak jak rząd PiSu robi w każdej niewygodnej dla nich sprawie, po prostu unika jakichkolwiek wypowiedzi. Nawet zdaje się, że pani Sylwia nie dostała jakby informacji rzetelnej, na jakiej podstawie właściwie odmówiono jej tego azylu.
To zanim przejdziemy do polityki i ruchu narodowego, jeszcze ostatnie pytanie do pana mecenasa. Jest odwołanie w sprawie pani Sylwii, będzie wniosek o azyl w sprawie kolejnej Norwesji, która do Polski przyjechała. Kiedy ten wniosek będzie złożony? To...
Ja mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia będzie złożony wniosek. Jest kwestia organizacyjna, to jest kwestia ewentualnych pełnomocnictw, załatwienia pewnych formalnych dokumentów, więc troszeczkę to trwa, natomiast z całą pewnością będzie złożony taki wniosek. Z całą pewnością będziemy walczyć w postępowaniu w procedurze dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania.
A odwołanie w pierwszej sprawie? Jak wygląda? Jaki jest proces?
Minister spraw zagranicznych wydaje swoje rozstrzygnięcie, od którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. De facto minister spraw zagranicznych ponownie musi się zastanowić nad tym, czy
nie ma instancji odwoławczej, tylko...
Nie, później jakby jest oczywiście procedura ewentualnego zaskarżenia do sądu administracyjnego. Zobaczymy. Ja jestem ciekaw, bo być może patrząc na orzeczenie chociażby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Celmer, być może sąd okręgowy w Szczecinie zwróci się z pytaniem do sądu norweskiego o tym, czy rzeczywiście standardy niezależności, niezawisłości sądownictwa i sprawiedliwego rozpoznania sprawy tego typu osób są realizowane na terenie Królestwa Norwegii. Ja rozmawiając z wieloma rodzicami, którym w szczególności z Polski, którym groziło odebrać, czy odebrano nawet dzieci w Norwegii, mam ku temu bardzo duże wątpliwości, ponieważ jak opowiadali, jak ten proces wyglądał, rozmawiam też z pełnomocnikami, jak te procesy wyglądają, gdzie jakakolwiek informacja chociażby na temat tego, że rodzice chcą w katolicyzmie wychowywać swoje dzieci, spotyka się z absolutnym jakąś wściekłością ze strony nie tylko pełnomocników Barnevernet, ale chociażby również z dużym sceptycyzmem ze strony sądów. No ja nie wiem akurat, czy ta kwestia nie powinna być przedmiotem jakiegoś innego badania i być może polski sąd powinien się rzeczywiście zwrócić, skoro sądy holenderskie, sądy hiszpańskie pytają nas o niezależność i to, czy dana osoba będzie miała sprawiedliwy proces, to my też możemy wystąpić z takim pytaniem. No przecież to jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i które dopuściło taką procedurę. I ja na pewno jakby będę postulował, że rzeczywiście nasi prawnicy z takim wnioskiem formalnym przynajmniej wystąpili. Myślę, że to będzie ciekawe.
I to będzie konkluzja naszej rozmowy. Mecenas Bartosz Lewandowski był gościem Poranka Wnet, a my wracamy już do rozpoczętej rozmowy z Krzysztofem Bosakiem, z prezesem Ruchu Narodowego. Oczywiście pan
wiceprezesem.
Wiceprezesem. Prezesem jest pan poseł Winnicki. Robert, kampania samorządowa, jak wygląda?
No trwa. W tej chwili mamy najtrudniejszy okres, dlatego że jest w ogóle szaleńczo ustawiony kalendarz. Jeżeli chodzi o samo trwanie kampanii, to wszystko można by spokojnie przesunąć, żeby trwało o tydzień, dwa dłużej i wówczas wszystkie komitety wyborcze mogłyby pracować w spokoju. Słuchacze pewnie nie mają jakby świadomości, bo to jakby dotyczy wyłącznie tak naprawdę sztabowców, ale cała machina, cały kalendarz wyborczy jest ustawiony pod duże, doskonale finansowane z budżetu partie. Dam drobny przykład, jak to wygląda. W tym tygodniu były tak zwane losowania bezpłatnych czasów antenowych. Do poniedziałku komitety mogły zwracać się o przydział tego czasu, te, które się zarejestrowały. We wtorek, środę były te losowania. Natomiast wczoraj, dzisiaj, jutro upływają terminy dostarczenia tych klipów wyborczych do emisji w bezpłatnych blokach wyborczych. Przy czym mamy w kraju 17 spółek Polskiego Radia, 16 oddziałów TVP, dwie anteny TVP ogólnopolskie i kilka anten ogólnopolskich Polskiego Radia. Każda z nich przyznaje inne czasy, co powoduje, że mamy około 100 różnych długości klipów, które powinniśmy dostarczyć w ciągu 2-3 dni. Czy ktoś może mi wyjaśnić, w jaki sposób w ciągu 1 czy 2 dni można zrealizować takie zadanie, nie posiadając własnego wielkiego studia montażowego, nie będąc producentem z Hollywood? Moim zdaniem jest to niemożliwe. Jest to po prostu jeden z przykładów, podobnie jak kilka innych w trakcie kampanii wyborczej, mechanizmów totalnie antyobywatelskich, tworzonych po to, żeby poradziły sobie wyłącznie duże partie, które mają ogromne pieniądze, albo wsparcie mediów głównego nurtu, gdzie tam jakby będą podpomagać studia montażowe.
Udało się zarejestrować listy w każdym województwie, we wszystkich województwach?
Tak, tak. Jesteśmy jednym z 10 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Zarejestrowaliśmy się w prawie wszystkich okręgach wyborczych, około 79 z 85, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry efekt, jak na partię polityczną. Komitet niefinansowany z żadnych źródeł z pieniędzy publicznych. Z moich szacunków wynika, że z tych wszystkich 10 komitetów jesteśmy jedynym komitetem, które w tej chwili jakby nie ma ani finansowania z Sejmu, ani z zwrotów za kampanię, ani z subwencji budżetowej. Także chciałbym przy okazji podziękować wszystkim ludziom, którzy nam pomogli, czy to zbierać podpisy, czy całą tą dokumentację, bo to były setki osób w całym kraju, które są zaangażowane. I to, co można zobaczyć też z całego tego procesu rejestracyjnego, jak ktoś wejdzie na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, tam ma specjalny serwis poświęcony wyborom samorządowym i on jest dość ładnie zrobiony, w tym sensie, że można poprzeglądać statystyki. To jest takie zjawisko, w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi, już wyraźnie skoczyła średnia wieku kandydatów, czyli Ruch Narodowy nie tylko postarzał się o 4 lata przez ostatnie 4 lata, ale zaczął przyciągać ludzi w średnim i starszym wieku. Staje się nie tylko takim pospolitym ruszeniem młodego, zbuntowanego pokolenia, ale wydaje mi się, że staje się poważną partią polityczną, która przyciąga ludzi w średnim wieku.
Często, kiedy rozmawiamy o polskim Ruchu Narodowym, to jest ta kwestia rozdrobnienia, z tego, że jest dużo ugrupowań, które uważają się za dziedziców Ruchu Narodowego, nie tylko sama partia o takiej, że nazwie Ruch Narodowy. Ile z tych grupek udało się wciągnąć pod na państwa listy, pod państwa sztandar?
W tej chwili jest jedna partia narodowa w Polsce, to jest Ruch Narodowy. Jedna aktywna, bo zarejestrowanych może być więcej, ale jedna aktywna i zdolna do działań w skali ogólnopolskiej, to jest partia Ruch Narodowy. I partia Ruch Narodowy jest tworzona przez ludzi, którzy wywodzą się właściwie z większości istniejących dotychczas w Polsce środowisk i ugrupowań eurosceptycznych, narodowych i katolickich. Są u nas ludzie, którzy wywodzą się z Młodzieży Wszechpolskiej, z Obozu Narodowo-Radykalnego. Są ludzie, którzy wywodzą się jeszcze z Ligi Polskich Rodzin, z nieco starszego pokolenia, uaktywnili się w tej chwili i pomagają nam. Są ludzie, którzy gdzieś tam byli w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, w Unii Polityki Realnej, być może, nie wiem, w Kongresie Nowej Prawicy. Naprawdę udało nam się przyciągnąć całe szerokie spektrum różnych ludzi, także przede wszystkim takich, którzy wcześniej nie byli aktywni. Na przykład szefem naszych struktur tutaj na Mazowsze jest dr Mariusz Krogulski, który jeszcze 3 lata temu, no 4, był czynnym wojskowym, jest oficerem rezerwy. Po prostu po tym, jak przeszedł na emeryturę wojskową, stwierdził, że chce dalej robić coś dla Polski. Skończyła się jego służba mundurowa, chce pracować z nami. Jest też jakby pasjonatem historii, genealogii. Także takie osoby przyciągamy i wciągamy do polityki. No i natomiast organizacje społeczne, takie jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowy, Radykalne Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i wiele innych, działają na płaszczyźnie społecznej. I jeżeli mogą nam pomóc, czy ich działacze chcą się zaangażować, to robią to. Natomiast skupiają się przede wszystkim na pracy społecznej. To nie jest też tak, że każdy narodowiec w Polsce chce się zajmować polityką, bo jest mnóstwo innych wyzwań.
Kwestia osi kampanii to będą imigranci, bo udało się państwu, może trochę zaocznie, ale jednego wiceministra z rządu odwołać.
No tutaj można by powiedzieć, że sukces chyba należy w dużej mierze do klubu jagiellońskiego, który zaprosił tego człowieka, wydobył go gdzieś z czeluści ministerialnych gabinetów i pokazał go opinii publicznej, dając mu szansę odpowiedzieć na trudne pytania, i to go pogrążyło tak naprawdę. To znaczy widać, że ministrowie tego rządu, jeżeli usiądą przed mikrofonem na dłużej niż 15 minut i zaczynają mówić o trudnych sprawach, to do opinii publicznej docierają informacje, które opinię publiczną bulwersują. No i teraz, czy nasza kampania będzie budowana wokół tematu imigrantów? Nie, wydaje mi się, że nie. Naszym hasłem wyborczym nie jest stop imigracji, tylko jest siła polskości. Chcemy przede wszystkim podkreślać swoją wiarę w naród polski. Jednym z głównych argumentów za imigracją jest niewiara w zdolność przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Jak ja śledzę te dyskusje od kilku miesięcy, kiedy one stały się takie żywsze, głównie w internecie, bo w mediach są, moim zdaniem, absolutnie cenzurowane. To znaczy w mediach głównego nurtu, tu dziękuję, że Radio Wnet jest otwarte na opinie spoza głównego nurtu i nas zaprasza w ogóle, prawda? Już w dzisiejszych dziwnych czasach jest to jakiś akt odwagi. natomiast myślę, że przede wszystkim właśnie u podstaw tych proimigracyjnych strategii stoi niewiara w przezwyciężenie kryzysu demograficznego i my temu przeciwstawiamy hasło siła polskości. Wierzymy w siłę polskości, siłę polskiej kultury, siłę Polaków jako narodu, siłę państwa polskiego. A nasz program samorządowy jest na stronie internetowej Ruch Narodowy Net w zakładce program albo na stronie Siła Polskości. Jak ktoś wejdzie na stronę siłapolskości.pl, tam jest nasz program i to jest 100 stron na temat tego, co byśmy chcieli robić w samorządach.
Pod względem demografii być może ta siła jest, ale głęboko ukryta, bo dane oficjalne, dane statystyczne, tutaj chyba nie mamy prawa nie wiedzieć, co do ilości narodzin cały czas nie są imponujące.
Nie są i nie będą, dlatego że ta siła jest po prostu tłumiona. Polacy żyją w stanie permanentnej niepewności co do swojej przyszłości. Obecny rząd niestety tą niepewność podtrzymuje. Za zeszły rok widziałem, że ciągle mamy ujemny bilans emigracji z Polski, czyli mimo opowieści o tym, jak to się poprawia, jak jest wspaniale, Polacy nie czują się bezpiecznie w Polsce, bezpiecznie w sensie bezpieczeństwa socjalnego, znaczy nie czują, że mogą budować tu swoją przyszłość i że ich byt będzie się poprawiał. Moim zdaniem większość statystyk, którymi posługują się dziennikarze ekonomiczni czy politycy, nie oddaje rzeczywistej sytuacji społecznej.
To jest z drugiej strony, no, jak pan wchodził do polityki jako młody albo nawet bardzo młody poseł, no to rzeczywiście bezrobocie było kwestią palącą. W tej chwili dalej jest, ale pan się spotyka na konwencjach wyborczych z osobami, które mają trudność, żeby znaleźć pracę, trudność z zatrudnieniem.
Ten problem jest mniejszy, natomiast trzeba to podkreślić, że on jest mniejszy, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, tam gdzie powstały różnego rodzaju inwestycje, gdzie rozwija się przemysł. Natomiast ten problem ciągle występuje w miastach mniejszych czy średnich, które zostały często zostawione same sobie.
Przez 3 lata coś się zmieniło?
Gdzie nie ma inwestorów. Nie, moim zdaniem nie ma tu żadnej wyraźnej różnicy. Może poza tym, że rzeczywiście zaczęło występować pewne ssanie na rynku pracy, szczególnie w tych ośrodkach przemysłowych bardziej rozwiniętych, takich właśnie, nie wiem, jak Wrocław, jak Warszawa, jak Poznań. Ja mam sam znajomych, którzy na przykład z Podkarpacia przeprowadzili się na Wielkopolskę po to, żeby po prostu pracować i to jest dobry kierunek. Jeżeli ktoś by rozważał emigrację, zachęcałbym. Rozważcie najpierw przeprowadzenie się w Polsce, w miejsce, gdzie już rozwija się dynamicznie gospodarka, zamiast emigrację za granicę.
Bo pewnie na pewno gdzieś wśród działaczy Ruchu Narodowego są przedsiębiorcy, a większość z nich mówi, że obecnie największą barierą rozwoju jest brak rąk do pracy, zwłaszcza dobrych, pewnych i wykwalifikowanych rąk do pracy. I na pewno z takimi głosami też pan się spotyka.
Oczywiście. Ja codziennie dyskutuję na ten temat z ludźmi. Część z nich to zwykli pracownicy, część z nich to przedsiębiorcy. Ja słucham tych głosów, tylko my musimy wyjść z takiego jakby, z takich torów, na jakich utkwiła polska debata, że polityka jest od zaspokajania oczekiwań przedsiębiorców. Oczywiście przedsiębiorcom trzeba tworzyć warunki dobre do rozwoju, głównie w sensie otoczenia prawnego i regulacji, nieprzesadnych i opodatkowania nieprzesadnego. Natomiast zasadniczo jakby funkcja przedsiębiorców jest taka, żeby to oni zaspokajali potrzeby, jakie ma społeczeństwo, a nie żeby społeczeństwo dopasować do oczekiwań przedsiębiorców. I tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim stawianiem wozu przed koniem. Jeżeli mówi się, że trzeba ściągnąć miliony imigrantów, bo w tej chwili rząd ściąga setki tysięcy, czy spoza Europy na razie to idzie w tysiące. Natomiast mówi się o milionach, mówią o tym technokraci, strategzy. I mówi się o tym po to, żeby a, nie zbankrutował ZUS i żeby utrzymać wysokie świadczenia społeczne i b, żeby zapewnić tanią siłę roboczą przedsiębiorcom. No tymczasem moim zdaniem sytuacja jest taka, że w gospodarce jest naturalne, że bezrobocie raz występuje, a raz spada. Jeżeli mamy sytuację, w której spadło bezrobocie, to trzeba pozwolić rynkowi na to zareagować. W jaki sposób? Poprzez konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami i pracowników. To oczywiście przedsiębiorcy będą z tego niezadowoleni, że muszą między sobą konkurować, prawda? Wreszcie muszą zacząć dobrze traktować tych przedsiębiorców, tych pracowników, muszą
im więcej płacić,
muszą ich zacząć szanować. Część polskich przedsiębiorców ma z tym ogromne problemy, żeby szanować swoich pracowników, żeby im płacić na czas, żeby respektować ich prawa pracownicze. I w tej chwili myślę, że polscy przedsiębiorcy mają okazję zacząć się tego uczyć, jeżeli im to wcześniej umknęło przez 20 kilka lat polskiego rozwoju, że pracownik, który nie widzi wizji rozwoju albo po prostu nie jest najzwyczajniej w świecie szanowany, jeżeli wykonuje prostą pracę, która nie wymaga rozwoju, ale chce mieć poczucie stabilności i szacunku. szacunku i trzeba mu to zapewnić. I teraz niestety są takie sytuacje, że polscy pracownicy są szantażowani. Nie podoba ci się, to uciekaj, tylko brzydkie słowo w tym miejscu pada, prawda? I mam na twoje miejsce Ukraińców, a jak nie, to Nepalczyków i Hindusów. I teraz, czy polski rząd ma umożliwiać takie szantażowanie Polaków, żeby dalej byli w swoim kraju pomiatani i wypychani na emigrację? Moim zdaniem nie. Jest jeszcze druga kwestia ekonomiczna, przepraszam, ale tego nie da się w dwie minuty zamknąć. Jest kwestia tak zwanej produktywności pracy. Nawet Mateusz Morawiecki, zanim był premierem, zauważał to, że Polska rozwija się w oparciu o model taniej siły roboczej. Niestety chciał to tą swoją strategią, jak sądzę, przezwyciężać planem Morawieckiego, ale to za bardzo jakby nie daje szybkich efektów. Nie da się jakby przejść od gospodarki opartej na taniej pracy do gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach w ciągu 2 czy 3 lat. Ale trzeba dawać jakieś impulsy. I moim zdaniem dopuszczanie dużych grup pracowników z imigracji zarobkowej jest impulsem odwrotnym, to znaczy sygnałem do przedsiębiorców. Nie musicie inwestować w automatyzację. Nie musicie podnosić produktywności pracy. My wam dostarczymy tylu tanich pracowników, ile tylko potrzebujecie, a wy będziecie dalej mogli konkurować z Indiami czy z Chinami, gdzie podobno już płace między Polską w tym najniższym sektorze, bo musimy analizować najniższy sektor płac, a nie tam średnią. Średnią ciągnie Warszawa w górę, gdzie tutaj menadżerowie zarabiają lepiej niż sam pan premier, prawda? I ci, co pójdą do polityki, to jak się dowiadujemy z taśm, prawda, biedują, idą biedować do polityki na stanowiska rządowe, jak teraz się dowiadujemy z rozmów pana Morawieckiego ujawnionych.
A poza tym dane NIK-u tylko uwzględniają większe firmy zatrudniające powyżej 9 osób.
To, co i to mówię, jest że moim zdaniem przekłamanie. Statystyka zafałszowuje niestety sytuację w Polsce i moim zdaniem ktoś, kto chce zrozumieć sytuację w Polsce, powinien pytać tych, którzy uciekają, dlaczego uciekacie, dlaczego ciągle wyjeżdżacie za granicę, skoro jest tak wspaniale.
Kiedyś umówimy się może jeszcze przed wyborami na rozmowę o gospodarce. Na koniec, co będzie miarą sukcesu dla Ruchu Narodowego w nadchodzących wyborach samorządowych?
Zdobycie nowych wyborców i zdobycie radnych.
Wynik, ja proszę o cyfry.
Ja, to musi pan zaprosić tutaj jakichś socjologów albo astrologów, żeby przewidywali wynik. Ja jestem od tego, żeby pracować z moimi przyjaciółmi z Ruchu Narodowego, a nie żeby strzelać jakieś cyfry. W poprzednich wyborach zdobyliśmy około 200 tysięcy wyborców i przede wszystkim to, co nas interesuje, to nie procenty, tylko poprawa wyników w liczbach bezwzględnych, bo jeżeli okaże się na przykład, że ten wynik podwoimy, zagłosuje na nas nie 200, a 400 albo 800 tysięcy Polaków, to będzie widać, że te ostatnie 4 lata jakby ciężko przepracowaliśmy. A na ile to się przełoży na procentowy wynik, to zależy od frekwencji, to zależy od wielu czynników, czy uda nam się przeskoczyć próg wyborczy, prawda? Co wiemy, że jest bardzo trudne, bo my kandydujemy przede wszystkim do sejmików, tam wystawiliśmy listy, a mimo, że próg wyborczy to jest 5%, to tak teoretycznie, tak praktycznie w większości okręgów, które są małe, ten rzeczywisty próg wyborczy to jest 15%, więc tak naprawdę ordynacja jest tak napisana, że największe komitety podzielą pomiędzy siebie tort, a reszta po prostu ma szansę na tym niższym poziomie miast czy gmin. I tam też wystawiamy trochę działaczy i liczymy, że oni odniosą sukces. Na przykład nasz kolega Jakub Kalus kandyduje w Katowicach na prezydenta i wystawiliśmy tam pełne listy do Rady Miejskiej.
Katowice, kiedyś tam był marsz, który został w dziwny sposób rozwiązany przez
wystawienie
kandydata.
Tego komitetu jest między innymi reakcją na bezprawie, które tam panuje. Zresztą niestety prezydent Krupa, który rozwiązywał wręcz automatycznie różne nasze zgromadzenia i co więcej, niedawno w jakiś zupełnie zdumiewający dla mnie sposób w sądzie apelacyjnym wygrał sprawę o te swoje, w mojej opinii, zupełnie bezprawne działania. Bo rozwiązywał legalne, spokojne zgromadzenia, które nawet policja twierdzi, że nie zagrażały w żaden sposób nikomu. Niestety wygrał taką sprawę i między innymi wystawienie komitetu w Katowicach jest naszym też protestem przeciwko temu bezprawiu, przeciwko po prostu łamaniu praw obywatelskich w Polsce.
Powiedział
Krzysztof... Co ciekawe, ten kandydat miał wcześniej poparcie PiSu, niestety.
A teraz już nie ma?
Nie wiem tego dokładnie. On nie eksponuje PiSu w swojej kampanii i wydaje mi się, że oni po prostu jakoś go schowali.
Powiedział Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, który był gościem poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A w studiu już są Wojciech Piotr Kwiatek i Bogusław Szostkiewicz. Ja tylko przeproszę oficjalnie pana profesora Szeremietiewa, bo skontaktujemy się z panem profesorem już w następnym poranku po weekendzie.